Kiedy miałem 14 lat, zapragnąłem nadać mojemu życiu sens. Ja wiem, że to bardzo duże zdanie, jak na 14-latka, ale uwierzcie mi, naprawdę tak było. W tamtym czasie, patrząc na moje krótkie, rozchwiane życie, ogarnęło mnie dziwne przeczucie, że w tym życiu musi o coś chodzić. Nie wiem dokładnie o co, nie wiem co to jest, ale że w życiu musi o coś chodzić. Nie potrafiłem tego dobrze nazwać, ale też nie potrafiłem do końca tego w sobie zignorować. Zacząłem więc całym sobą szukać czegoś, co byłoby dla mnie punktem odniesienia w chaosie, którego w tamtym czasie doświadczałem. Szukałem w literaturze i sztuce, szukałem w muzyce i teatrze, szukałem w relacjach i religiach wschodu. I chociaż moje poszukiwania prowadziły mnie często do skrajnie odmiennych wniosków, to nie poddawałem się. W zależności od tego, jaki miałem nastrój, potrafiłem zagłębić się w psychodelicznych dźwiękach Pink Floyd albo wędrujących dźwiękach poezji Edwarda Stachury albo buntowniczym jazgocie punkrockowego Dezertera. Wszystko to było robiłem w przekonaniu, że musi być jakaś stała, że musi być coś, co porządkuje ten świat, co układa ten świat w jakiś sposób. Musi być jakaś niewzruszona prawda, wokół której będę mógł zbudować swoje życie i dokonywać właściwych wyborów. Ponieważ patrzyłem na swoją rodzinę i widziałem, że w mojej rodzinie te wybory nie były najlepsze. I dlatego chciałem żyć innym życiem. Chciałem żyć innym życiem niż moi rodzice. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy ma szczęście zadawać sobie te najważniejsze pytania w nastoletnim życiu. Czasami po prostu przechodzimy przez ten zwariowany okres burzy i naporu, bycia nastolatkiem, potem trochę tak wchodzimy w życie i tak idziemy krok za krokiem, niespecjalnie, może nawet zastanawiając się nad tym, czy życie naprawdę ma sens. Ale wszyscy prędzej czy później stajemy wobec takich pytań. Dzieje się to z różnych powodów, czasami z powodu własnych przemyśleń, po prostu coś nas skłania do tego, żeby się zatrzymać i zastanowić nad życiem, a czasami okoliczności życia sprawiają, że zostajemy zatrzymani i musimy przyjrzeć się temu, jak żyjemy i po co żyjemy. Śmierć kogoś bliskiego, narodziny dziecka, planowanie życia z drugą osobą, rozwód, wybór studiów, wybór drogi zawodowej. Za każdym razem w obliczu tych sytuacji zatrzymujemy się i zastanawiamy się, jak najlepiej podjąć decyzję, co mam robić, jaki jest sens tego, co robię, czy jest sens kontynuować to, co zacząłem, czy też należy się zatrzymać wszystko wokół siebie i zupełnie zmienić trajektorię swojego życia. Czy to życie, jakim żyjemy, rzeczywiście ma sens, a jeżeli tak, to jaki? Bo przecież nikt z nas nie chce się pomylić, nikt tak naprawdę nie chce ani źle wybrać, ani nie chce żyć z poczuciem marnowanego czasu. I w głębi siebie każdy z nas, czy to jesteśmy gotowi przyznać, czy nie, każdy z nas nosi gdzieś takie przekonanie, że w tym życiu musi o coś chodzić. Coś musi nadać temu życiu sens w jakiś sposób. Czy to będzie praca, czy to będą nasze przekonania, czy to będzie rodzina, dzieci najbliżsi, czy to będą relacje w ogóle, czy to będzie Bóg. Szukamy kogoś lub czegoś, co nada naszemu życiu sens i chcemy wierzyć w to, że nie jesteśmy przypadkiem, że nie jesteśmy kolejnym elementem zanurzonym w teorii ewolucji, zanurzonym w absurdzie życia i śmierci, w tym, że żyjemy i to życie jest po prostu absurdalne, ponieważ nie ma żadnego sensu. I dlatego świadomie lub nie szukamy tej prawdy, tego czegoś, co pomogłoby nam zorientować swoje życie na jakiś azymut, czemuś wokół moglibyśmy dalej budować swoje życie. Tylko jak znaleźć tę prawdę? Jak odróżnić prawdę od fałszu? W jaki sposób na tym bezkresnym oceanie idei, po którym podróżujemy każdego dnia, nie pogubić się i nie trafić do niewłaściwego portu, albo właśnie trafić do właściwego portu? Zwłaszcza jeżeli mówimy o religii. Tyle głosów, tyle kierunków, tyle
nowych filozofii, tyle ludzi, którzy mówią nam, to dla mnie działa, a to dla mnie nie działa. Tyle ksiąg, które należałoby przeczytać, a każda trochę zgadza się z inną, a trochę w wielu miejscach przeczy tym, co mówi inna księga. Więc co zrobić, jak znaleźć i wreszcie na czym oprzeć wiarygodność tego, co słyszymy. Zwłaszcza jeżeli okazuje się, kiedy już znajdziemy tę prawdę, że za wierność naszym przekonaniom czasami przychodzi nam płacić cenę. I wtedy, kiedy już znaleźliśmy tę prawdę, oparliśmy na czymś swoje życie i nagle okazuje się, że musimy ponieść konsekwencje tej decyzji, że zaczyna być trudno, że inni niespecjalnie zgadzają się z naszym zdaniem i musimy włożyć kij w browisko albo stajemy w miejscu gdzieś pomiędzy, w naszej rodzinie, wśród naszych bliskich. Nagle okazuje się, że znowu zaczynamy ważyć, czy to jest prawda, czy to ma sens, czy warto w ten sposób żyć. I z podobnymi dylematami zmagali się 2000 lat temu, musieli się zmagać mieszkańcy miasta, które tak ładnie nazywa się Tesalonika. Greckie miasto, ludzie, którzy tam mieszkali, oni podobnie jak wielu z nas tutaj dzisiaj na tej sali, oni sens życia odnaleźli w osobie Jezusa Chrystusa. I z tego powodu, zamiast szczęścia, zamiast takiej niekończącej się szczęśliwości, doświadczyli właśnie trudności, prześladowań, ostracyzmu, byli oskarżani o rzeczy, których nie robili. Apostoł Paweł, który najpierw głosił im dobrą nowinę, a potem sam musiał z tej Tesaloniki uciekać z powodu prześladowań, dowiedział się o ich problemach i napisał list. To jest jeden z pierwszych listów, który apostoł Paweł, niegdyś prześladowca Kościoła, a później naśladowca Chrystusa, napisał w ogóle, przynajmniej taki, o którym wiemy. I w tym liście wraca myślami do dni, kiedy na jego oczach Tesaloniczanie odkrywali sens życia. I pisze do nich tak. Sami też pamiętacie, bracia, że jak się potem okazało, nie przybyliśmy do was nadaremnie. Pomimo cierpień i zniewag, których, jak wiecie, doznaliśmy w Filipii, zebraliśmy się na odwagę w naszym Bogu i głosiliśmy wam Bożą, dobrą nowinę w ciężkim boju. Paweł przypomina tym młodym wierzącym ludziom w Tesalonice okoliczności, w jakich przyszło mu razem z jego takim towarzyszem podróży, Sylasem, głosić im dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Okazuje się, że ilekroć patrzymy na karty Nowego Testamentu, zwłaszcza karty dziejów apostolskich, na których opisane są wydarzenia właśnie, które towarzyszyły temu, jak apostoł Paweł i inni szli i opowiadali Ewangelię innym ludziom, prawie za każdym razem, wszędzie gdzie szli, spotykały ich trudne sytuacje. Na każdym kroku, można powiedzieć, towarzyszyły im, tam gdzie głosili Ewangelię, towarzyszyły im ból i cierpienie. Jeszcze zanim dotarli do Tesaloniki, zostali wtrąceni do więzienia w Filipii. Tam w tym więzieniu zostali wychłostani. Paweł pisze, pomimo cierpień i zniewag, zebraliśmy się na odwagę. To znaczy, możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo musieli się bać. To nie były postacie ze Spiżu. Czasami lubimy o nich w taki sposób myśleć, ale to byli ludzie z krwi i kości, którzy płakali i krzyczeli, kiedy chłostano ich ciała rózgami. I być może za każdym uderzeniem tej rózgi zadawali sobie pytanie, może już wystarczy? A może już powiedziałem wystarczająco dużej ilości ludzi, może niech inni pójdą i to zrobią. Czemu ciągle ja mam nadstawiać karku za innych? No ale potem wstawali i ruszali dalej. I głosili dobrą nowinę, Bożą dobrą nowinę, Paweł pisze, w ciężkim boju. Bo był to ciężki bój. Pobożni Żydzi zobaczyli, że nauka Pawła zyskuje coraz więcej zwolenników, nie tylko spośród Żydów, ale również pobożnych Greków i kobiet, co było niezwykłą rzeczą w tamtym czasie, więc podburzyli lud, wywlekli z domu Jazona, tak się nazywał człowiek, u którego Paweł i Sylas mieszkali w tamtym czasie, wywlekli go z domu, zarzucając mu, że trzyma w swoim domu ludzi, którzy szerzą zamęt po całym zamieszkałym świecie, bo występują przeciwko postanowieniom cesarza. Głoszą, że jest inny król, Jezus. Tak oskarżali Jazona, a pośrednio tak oskarżali Pawła i Sylasa. I w trosce o życie Pawła i Sylasa, wierzący przyjaciele, musieli pod osłoną nocy wyprawić ich w dalszą podróż. I czytając tę historię, możemy zadać sobie pytanie, skąd w Pawle i Sylasie taka determinacja, żeby pomimo trudnych doświadczeń w Filipii pchać się dalej, iść dalej z każdym krokiem, wiedząc, że na pewno czeka ich to, czego już doświadczyli, że łatwiej nie będzie, a może być tylko gorzej, bo jeżeli wkurzyli jednych, to mogą wkurzyć też i drugich. A jeżeli jedni, drudzy, trzeci się zdenerwują, to w którymś momencie ktoś powie stop. I tak jak szybko zaczęli, tak szybko mogą skończyć. Paweł pisze, zebraliśmy się na odwagę w naszym Bogu i głosiliśmy wam Bożą dobrą nowinę. Chcielibyśmy znaleźć u Pawła inne wytłumaczenie być może. Chcielibyśmy przeczytać, że Paweł chciał wielkiej przygody, że chciał przeżyć wielką przygodę swojego życia i postanowił iść wbrew wszystkiemu. Albo chcielibyśmy być może przeczytać, Paweł miał silny charakter. To był facet, który szedł przez życie, który stawiał czoła życiu i miał silną wolę i powiedział, nie uparł się i po prostu powiedział, nie, nic mnie nie powstrzyma przed robieniem tego, co mam robić. Ale nie. Paweł nie podaje żadnego innego wytłumaczenia, jak przekonanie o tym, że dobra nowina o zbawieniu w Jezusie jest prawdą, dla której warto jest znosić każde cierpienie i każde przeciwności, bo to właśnie ona, to właśnie prawda o Jezusie Chrystusie nadaje sens życiu każdego człowieka. To jest dobra nowina. Znamy ją. Wielu z nas na tej sali ją zna, ale być może nie wiesz, czym jest dobra nowina, więc pozwól, że ci powiem. Ta dobra nowina, która popychała Pawła od jednego miasta do drugiego, sprawiała, że szedł pomimo bólu i cierpienia. Ta dobra nowina to przekonanie o tym, że każdy człowiek, ty i ja, zostaliśmy stworzeni na Boże podobieństwo i zostaliśmy stworzeni po to, żeby żyć z Bogiem wiecznie. Ale z powodu naszego nieposłuszeństwa, z powodu tego, co nazywamy grzechem, czyli nieposłuszeństwa Bogu, musimy tułać się po tym świecie i nie możemy sami z siebie wrócić do relacji z Bogiem, ponieważ Bóg jest święty, a my nie. I ponieważ ta przepaść między Bogiem a człowiekiem jest nieprzekraczalna dla człowieka, Bóg musiał posłać swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który oddał na krzyżu swoje życie za twoje grzechy, po to, żeby raz na zawsze zmazać twoją winę, twój grzech, twoje nieposłuszeństwo. I dzięki temu Jezus zapłacił cenę, dzięki temu, żebyś mógł na nowo mieć relację z Bogiem. Każdy, kto w Niego uwierzy. A potem, kiedy zmartwychwstał trzeciego dnia, Jezus ostatecznie pokonał śmierć. To nie jest tylko jakiś science fiction wydarzenie, ale to jest fakt, na którym zasadza się chrześcijaństwo. Bez zmartwychwstania, bez wiary w zmartwychwstanie nie ma chrześcijaństwa. Jest jakaś moralna nauka, są jakieś dobre zasady, są jakieś zasady dobrego życia. Można tak żyć, ale to nie zbawia. Ewangelia zbawia, Chrystus zbawia, wiara w Ewangelię, wiara w dobrą nowinę zbawia. A częścią Ewangelii jest przekonanie o tym, że kiedy Jezus powstał z martwych, raz na zawsze pokonał śmierć i otworzył nam szeroko drzwi do wiecznego życia z Bogiem. Dlatego nie musimy już bać się śmierci. Nie musimy iść przez to życie lękając się tego, co się wydarzy. Kiedy zabraknie nam sił, kiedy będziemy coraz słabsi, kiedy będziemy chorzy, albo kiedy śmierć przyjdzie niespodziewanie. Nie musimy się tego bać. Możemy mieć swój niepokój, bo nikt z nas nie wie do końca, co będzie po drugiej stronie, jak to będzie wyglądało, ale możemy żyć w przekonaniu, że będziemy żyć wiecznie. I to nie żyć wiecznie jakoś tam, nie żyć wiecznie gdzieś tam, ale żyć wiecznie z Bogiem. Dlatego nie musimy się bać śmierci, ale żyjąc z Jezusem teraz, możemy żyć wiecznością teraz, bo ona zaczyna się teraz. Ona zaczyna się od przyjęcia dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Od niej zaczyna się nasze wieczne życie z Bogiem. I to właśnie dobra nowina nadaje naszemu życiu sens. Nawet jeżeli okoliczności życia wcale nie są łatwe. W swojej książce Słowo Boże w języku człowieka Eugene Nida opowiada historię młodego belgijskiego spadochroniarza, który w czasie II wojny światowej został zrzucony po to, żeby walczyć, żeby przyłączyć się do ruchu, do podziemia, tak, do ruchu walki z Niemcami. Został schwytany przez gestapo, osadzony w więziennej izolacji, a obok w jego celi okazało się siedział belgijski pastor. Tych dwóch mężczyzn mogło komunikować się ze sobą, jak się pewnie domyślacie, za pomocą alfabetu Morsa. Andrzej Mularczyk w swojej książce opisuje taki reportaż, kropka, kreska, kropka, w którym opisuje miłość dwojga ludzi, która nawiązała się w wyniku stukania do siebie w więziennej celi. W tym przypadku nawiązała się relacja między tym spadochroniarzem a pastorem. Pewnego razu spadochroniarz wystukał: piekłem jest być sam na sam ze sobą. Na co pastor odpowiedział: a niebem jest być sam na sam ze swoim Panem. I od tego czasu zaczęła się ich morsowa relacja. Nie myli z morsowaniem. Zaczęli do siebie stukać, a później ten pastor przez jakiś przyjaciół udało mu się dostarczyć Biblię do tego człowieka i on zaczął ją czytać. Zaczął czytać Boże Słowo, zaczął czytać dobrą nowinę i pewnego dnia, kiedy zastukano do niego i dano mu sygnał, że czeka go egzekucja, wystukał przez ścianę wiadomość alfabetem Morsa: wychodzę do życia, nie do śmierci. Dlatego jako naśladowcy Jezusa głosimy dobrą nowinę pomimo przeciwności, pomimo trudności, pomimo cierpienia, bo od jej przyjęcia zależy wieczność drugiego człowieka. Dlatego to robimy. Nie dlatego, że nie mamy co robić, nie dlatego, że na czymś więcej nam zależy, ale zależy nam na tym, aby każdy człowiek mógł spędzić wieczność z Bogiem, tam, gdzie jego miejsce. I to jest właśnie dobra nowina, która nadaje sens naszemu życiu, ale możemy się zastanowić, no dobrze, ale co z tą wiarygodnością? Czy tak naprawdę jest? Jak uwierzyć, czy zaufać temu, kto głosi mi dobrą nowinę? Apostoł Paweł sięga trochę głębiej. On wie o tym, że wiarygodność tych, którzy głoszą dobrą nowinę, nie opiera się tylko na samej determinacji pomimo trudności, ale idzie trochę głębiej. Dotyka motywacji, z którą ludzie, którzy głoszą dobrą nowinę, wychodzą do innych. I pisze tak: dlatego, że gdy kierujemy do ludzi wezwanie, nie ma w nim nic błędnego ani nieczystego. Nie kryje się też w nim żaden podstęp. Lecz zgodnie z tym, jak nas Bóg wypróbował i jako wypróbowanym powierzył dobrą nowinę, tak też ją głosimy. Nie czynimy tego, aby podobać się ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Nigdy nie uciekaliśmy się do pochlebstwa, o czym wiecie, ani nie powodowała nami skryta chciwość, ani czego Bóg jest świadkiem, nie szukaliśmy uznania u ludzi, czy to u was, czy gdzie indziej. Obok determinacji głoszącego, Paweł, chcąc zwrócić Tesaloniczanom uwagę na to, dlaczego to jest wiarygodne, dlaczego dobrze wybrali, najpierw wskazuje na dobrą nowinę i pokazuje swoją determinację do tego, że pomimo trudności tę dobrą nowinę im głosił, a później sięga głębiej i oprócz determinacji głoszącego mówi też o motywacji. W samej dobrej nowinie, pisze Paweł, nie ma nic błędnego, nie ma nic nieczystego, bo to ona jest prawdą, która może pchnąć życie człowieka w stronę wieczności z Bogiem. Nie ma w niej żadnego triku, Bóg nie zasadził się tam na ciebie, Bóg nie próbuje cię zwabić do czegoś, Bóg gra z tobą w otwarte karty i dobra nowina jest otwarta i czytelna dla każdego, kto zechce ją przeczytać i zrobić z nią to, co uzna za stosowne. Paweł mówi, w niej nie ma żadnego podstępu, żadnego triku, dlatego w nas, głoszących, w naszych motywacjach też nie ma żadnego podstępu. Dlatego ci, którzy ją głoszą, nie próbują jej zmieniać, nie próbują jej naginać, nie próbują sprawić, żeby ta dobra nowina była bardziej do przełknięcia dzisiaj czy wtedy, żeby się ją tak łatwiej słuchało, żeby ona od nas nie wymagała niczego. Nie, apostoł Paweł mówi, ona jest jaka jest i dlatego my nie chcemy was okłamywać. Tak jak ona jest prawdą, tak my w prawdzie chcemy stanąć przed wami i nazwać pewne rzeczy po imieniu. Ale też nie chcemy przypodobać się ludziom, ale też nie chcemy ciągnąć z jej głoszenia osobistych zysków. Nam nie zależy na tym, żebyście oddali nam swoje pieniądze, mówi wprost Paweł. A później dalej nawet odnosi się do tego i mówi, my nawet pracowaliśmy pośród was. Żebyście tylko nam nie zarzucili, że my się chcemy nachapać, mówiąc kolokwialnie, przy was. Że my chcemy zbić majątek na głoszeniu Ewangelii. Paweł zdaje się mówić, gdybyśmy chcieli zarobić na głoszeniu Ewangelii albo przypodobać się ludziom, głosilibyśmy ją tak, żeby nie wywołać tych wszystkich zamieszek, nie wzbudzać żadnej opozycji tym, co głosimy. Bylibyśmy bardziej przebiegli i zrobili wszystko, żeby nie wzbudzać niepokoju. Tylko powiedzielibyśmy ludziom to, co chcą usłyszeć. Zgarnęlibyśmy kasę i poszlibyśmy dalej. Zamiast tego musieliśmy uciekać z miasta z powodu fałszywych oskarżeń pod naszym adresem, bo głosiliśmy dobrą nowinę taką, jaką jest. Nie dlatego, żeby podobać się ludziom, mówi Paweł, ale dlatego, żeby podobać się Bogu. I niestety, tak jak 2000 lat temu, tak i dzisiaj żyjemy w świecie, w którym coraz trudniej jest głosić dobrą nowinę bez urażenia kogokolwiek. My nie chcemy urażać nikogo, kiedy mówimy o grzechu, ale ja rozumiem to, że są ludzie, którzy czują się urażeni albo obrażeni, kiedy mówi im się, że pewne zachowania po prostu Bogu się nie podobają. I coraz trudniej jest mówić o tych rzeczach, które się Bogu nie podobają. Dla jednych samo mówienie o grzechu wzbudza kontrowersje, jest punktem obrazy. Dla innych mówienie o łasce i przebaczeniu jest nie do przyjęcia. Bo to jest też część Ewangelii. Jedni słuchają o grzechu i mówią, nie chcę więcej o tym słuchać, zwariowałeś. Inni słyszą o łasce i przebaczeniu, mówią, to jest niemożliwe. Niemożliwe, żeby Bóg przebaczył komuś takiemu. Dlatego nawet w chrześcijańskim świecie pojawiają się ludzie, którzy przyznają, że u nich we wspólnocie nie mówi się o grzechu, bo albo ludzie by się poobrażali, albo po prostu przestaliby przychodzić, przestaliby wspierać finansowo takie wspólnoty. Niestety tak jest. A największym kościołem w Stanach Zjednoczonych jest Lakewood Church, który gromadzi podczas jednego tygodnia ponad 45 tysięcy ludzi. Ktoś powie, no to musi być dobry kościół, to musi być sukces, bo tyle ludzi przychodzi i płaci. Cóż, pastor Joel Osteen, pastor tego kościoła, głosi coś, co nazywane jest powszechnie Ewangelią, ale sukcesu. Nie Ewangelią, nie dobrą nowiną o Chrystusie, ale Ewangelią sukcesu. Czyli innymi słowy, miło brzmiące dla ucha przesłanie, że Bóg chce, żebyś zawsze był młody, zdrowy i bogaty. I to się może stać. To się może stać, jeżeli tylko oddasz Mu to, co masz, jeżeli tylko najlepiej tam, najlepiej na konto tego kościoła, najlepiej, żebyś tam wpłacił i wtedy, jeżeli oddasz Mu to, co masz, to Bóg będzie Ci błogosławił finansowo i będzie zawsze trzymał Cię w dobrym zdrowiu i nigdy nie będziesz miał problemów i będziesz żył długim i pięknym życiem. Ani słowa o grzechu, ani słowa o łasce, ani słowa o przyjęciu przebaczenia. My też. Nie patrzmy tylko na Joela Osteena. Ale przyznajmy przed samymi sobą, w rozmowie z naszymi bliskimi, w rozmowie z ludźmi, kiedy wykładamy komuś Ewangelię, ja wiem, że sam mam czasem tendencję do tego, aby czasem przemilczeć to, o czym wiem, że ktoś nie chce usłyszeć. Albo powiedzieć to, co ludzie chcą usłyszeć. Dlatego kiedy przychodzi wyzwanie związane z porzuceniem starego życia i rozpoczęciem nowego, kiedy pojawia się wysiłek, który trzeba włożyć, aby zacząć porządkować swoje życie, aby to życie porządkować, a wcześniej podporządkować je Bogu, a nie żyć według tego, co dla mnie wygodne i co dla mnie przyjemne. Wielu ludzi zatrzymuje się na swojej drodze za Bogiem. Tak niestety jest. Uwierzyli w Jezusa, uwierzyli w prawdę Ewangelii, nawet ochrzcili się na znak swojej wiary, ale potem, kiedy zrobili dwa kroki do przodu, ktoś im powiedział, wiesz, ale nie możesz tak żyć. Nie możesz sypiać z każdą kobietą czy z każdym mężczyzną tak, jak ci się podoba. Nie możesz pić, ile chcesz i przychodzić pijany do domu. Nie możesz kłamać, nie możesz robić tego, co robisz z podatkami, czy tego, co robisz ze swoimi finansami. Nie możesz plotkować, nie możesz gadać o innych ludziach, ile wlezie, ile ślina na język przyniesie. Po prostu nie możesz tego robić. Albo musisz się zatrzymać w tej relacji, w której jesteś i zrobić krok wstecz. I powiedzieć, może to jest czas na to, żeby ocenić tę relację i zastanowić się, czy ja naprawdę chcę w tej relacji być. Albo nie możesz po prostu powiedzieć, nie, zostawię ją, bo jest nam już trudno. Nie, zostawię jego, bo jestem już zmęczona. I to jest moment, w którym tak trudno nam się rozmawia czasami. Bo trzeba usłyszeć rzeczy, których nikt nie chce usłyszeć, których nikt nie lubi, bo są trudne. Ale taka jest Ewangelia, taka jest dobra nowina. Paweł mówi, my nie jesteśmy sprzedawcami Ewangelii. My nie kupczymy Ewangelią, my nie kupczymy dobrą nowiną, my nie sprzedajemy wam żadnego towaru, ale głosimy prawdziwą dobrą nowinę, w której jest miejsce na łaskę i przebaczenie, ale wcześniej jest miejsce na zrozumienie swojego grzechu, na upamiętanie, na odwrócenie się, na chęć zmiany życia. I powiem wam, to jest trudniejsze nawet niż 10-krotny Ironman, nawet niż 10-krotny Ironman, o którym dzisiaj słyszeliśmy. Dlatego doświadczamy trudności i problemów, mówi Paweł, bo nie próbujemy przypodobać się ludziom, ale Bogu. A my jako naśladowcy Jezusa głosimy dobrą nowinę nie dla zysku czy próżnej chwały, ale by podobać się ludziom, nie Bogu. I dlatego czasem trzeba powiedzieć trudne rzeczy, których nikt nie lubi powiedzieć, ale które są częścią dobrej nowiny. I unikanie ich, lekceważenie ich wywołuje więcej szkody niż pożytku. A ta właściwa motywacja wyraża się poprzez osobiste zaangażowanie w życie tych, którym głosimy Ewangelię. To trzeci aspekt tego, dlaczego Paweł chce pokazać Tesaloniczanom, dlaczego ta dobra nowina, którą ją głosił, jest wiarygodna. Dlatego, że on jest zdeterminowany, dlatego, że oddał dla niej wszystko, dlatego, że nie robi tego dla zysku, że nie robi tego z jakiejś próżnej chwały, czy żeby się ludziom podobać. Ale dalej dodaję jeszcze jedną rzecz. Przepraszam. I choć jako apostołowie Chrystusa mogliśmy oczekiwać respektu, szacunku, byliśmy wśród was bezpośrednio, inne tłumaczenie podaje, łagodni. Byliśmy wśród was łagodni jak karmiąca matka zatroskana o swoje dzieci i przywiązaliśmy się do was tak bardzo, że gotowi byliśmy nie tylko przekazać wam Bożą dobrą nowinę, ale także poświęcić własne dusze. Do tego stopnia was pokochaliśmy. Pamiętacie przecież, bracia, nasz trud i nasz mozuł. Po to, żeby nikogo z was nie obciążać, głosiliśmy wam Bożą dobrą nowinę, a jednocześnie pracowaliśmy dniem i nocą. Wy sami oraz Bóg jesteście świadkami, jak święcie, sprawiedliwie i nienagannie postępowaliśmy wśród was wierzących. Wiecie także, jak każdego spośród was, niczym ojciec swoje dzieci, zachęcaliśmy, jak mu po przyjacielsku radziliśmy, i jak go nakłanialiśmy, aby prowadził życie godne Boga, który was powołuje do swojego królestwa i chwały. Paweł mówi, jako apostołowie Chrystusa, posłani przez Niego, moglibyśmy oczekiwać należnego nam szacunku. W końcu to, co głosimy, jest najważniejszą prawdą w życiu człowieka, od której zależy wieczność. Poświęciliśmy temu całe życie, oddaliśmy samych siebie, niczym więcej się nie zajmujemy, nie prowadzimy biznesów, nie robimy jakichś innych rzeczy, oddaliśmy samych siebie, a pracujemy po to, żeby się utrzymać, po to, żeby móc dalej robić to, co robimy. Moglibyśmy oczekiwać szacunku. Moglibyśmy oczekiwać takiego głębokiego Ale zamiast tego, Paweł mówi, staliśmy się pośród was jak karmiąca matka, zatroskana o swoje dzieci. Paweł mówi, jak każdego z was niczym ojciec, nie waliliśmy po głowie, nie wyrzucaliśmy z domu, nie krytykowaliśmy. A Paweł mówi, niczym ojciec swoje dzieci zachęcaliśmy, radziliśmy, nakłanialiśmy, aby prowadził życie godne Boga. Paweł mówi, dlatego my nie tylko głosiliśmy wam dobrą nowinę, my nie tylko powiedzieliśmy wam o prawdzie, na której zasadza się wieczność człowieka, ale oddaliśmy wam samych siebie. Nasze dusze oddaliśmy wam, związaliśmy się z wami. I chociaż byliśmy wśród was tylko przez 3-4 tygodnie, Paweł mówi, to pokochaliśmy was. Staliście się nam ogromnie bliscy. Ktoś powie, czy to możliwe? Przez 3-4 tygodnie tak się związać z kimś? Jeżeli kiedykolwiek byliście na obozie, to wiecie, że 3-4 tygodnie w życiu człowieka takiej intensywności, takiego bliskiego bycia ze sobą, jedzenia ze sobą, spotykania się razem, rozmów, wygłupów, bycia razem, rozmów, wygłupów, bycia razem, jedzenia, to bardzo dużo. Ja z moją żoną jesteśmy ze sobą ponad 20 parę lat już, dosyć długo, a spotkaliśmy się na obozie i wystarczyło nam 2 tygodnie, z czego 1 tydzień, no tylko tydzień ją zauważyłem, powiedzmy tak. Dopiero w 2 tygodniu ją zauważyłem. Znaczy zauważyłem ją wcześniej, ale no nieważne, jest długa historia. Ale mówię o tej intensywności, z którą Paweł przeżywał życie wśród Tesaloniczan. I dokładnie tak samo, jak na obozie, tak samo było tam. Oni po prostu spędzili ze sobą czas. I Paweł mówi, mogłem wam nakazać, mogłem wam zmyć głowy, mogłem was tam, nie wiem, wyrzucać, mogłem na was krzyczeć, a ja byłem jak matka karmiąca, która troszczyła się o was. A Sylas? Obaj byliśmy jak ojcowie dla was, którzy napominali, przypominali, powtarzali i znowu powtarzali. A potem, kiedy przychodziliście z tymi samymi pytaniami, na które już 3 razy odpowiedzieliśmy, odpowiadaliśmy jeszcze raz cierpliwie. Paweł mówi, nie na waszych portfelach, nie na waszym uznaniu, ale na was i waszym zbawieniu zależy nam najbardziej. A to zbawienie wyraża się w życiu godnym Boga. Moglibyśmy być jak wśród was, jak urzędnicy albo sprzedawcy Ewangelii, ale byliśmy jak rodzice. I dla tych z nas, którzy są rodzicami, chyba więcej mówić nie trzeba. Nie byle jacy rodzice, ale kochający rodzice, którzy nie szczędzą swojej troski jak karmiąca matka, ani nie szczędzą słów zachęty i napomnienia jak zaangażowany ojciec, któremu zależy, który nie machnie ręką, powie, a rób co chcesz, tylko przyjdzie i powie, nie rób tak, bo cię to skrzywdzi. Nie rób tak, bo się przewrócisz. Możesz podjąć własną, możesz pójść tą stronę, ale proszę cię, pomyśl jeszcze raz. Mogliśmy oczekiwać szacunku. Postanowiliśmy was karmić, zachęcać, napominać i radzić. Mogliśmy powiedzieć, zrób tak, bo ja wiem, co jest dla ciebie lepsze, bo jestem apostołem samego Boga. Zamiast tego postanowiliśmy was karmić, zachęcać, napominać i radzić. I to nas odróżnia, pisze Paweł, od tych, którzy szukają poklasku u innych i łatwego zysku. I dzisiaj wszystkim z nas szukającym Boga, szukającym prawdy, chciałbym powiedzieć to samo. Chciałbym powiedzieć, słuchajcie ludzi, którzy są gotowi osobiście zaangażować się w wasze życie, nie z powodu chciwości czy brudnej motywacji, ale dlatego, że są gotowi być dla was jak ojciec, jak matka. Szukajcie ludzi, którzy nie szukają popularności i znaczenia w ilości followersów na Facebooku czy na YouTubie. Nie szukajcie ludzi, którzy potrafią przygotować tylko dobre rozważanie, którzy potrafią dobrze je zaprezentować w sieci. Ale szukajcie takich, którzy są gotowi wsiąść w samochód w środku nocy i być z wami wtedy, kiedy bardzo tego potrzebujecie. Którzy wezmą telefon i zadzwonią, po prostu zapytają, co u ciebie słychać, nie z ciekawości, nie ze wścibskości, ale dlatego, że w ten sposób chcą okazać zainteresowanie, bo im zależy. Szukajcie takich, którzy są gotowi spędzić z wami czas i tłumaczyć wam po raz kolejny i kolejny i kolejny te same rzeczy, jak cierpliwy rodzic swojemu dziecku. Takich, którzy nie domagają się respektu z powodu swoich tytułów czy swojej funkcji, ale takich, którzy są gotowi towarzyszyć wam w najtrudniejszych chwilach waszego życia. Są gotowi stanąć obok i powiedzieć, nawet może nie do końca rozumiem, co przeżywasz, ale jestem przy tobie. Chcę być przy tobie. Nie umiem nic innego zrobić, więc tak posiedzę sobie po prostu tu przy tobie, a ty płacz, a ty nic nie mów. Ale to jest po prostu dla mnie ważne. Jesteś dla mnie ważny. Ludzi, którzy będą z wami w najtrudniejszych chwilach waszego życia, takich, którzy będą dzielić z wami troski i radości, będą okazywać wam zainteresowanie wtedy, kiedy być może nikt się inny wami nie interesuje. Jestem przekonany o tym, że wielu takich ludzi znajdziecie tutaj w społeczności chrześcijańskiej Tomy. Jestem o tym przekonany, bo was znam. I chociaż nie jesteśmy idealni jako Kościół, bo nie ma czegoś takiego, chociaż wiele nam brakuje, chociaż czasami nie wiemy, czy możemy już zapukać, czy jeszcze nie, czy już możemy, powinniśmy dzwonić, czy to będzie jeszcze odebrane jako wścibskość. Chociaż nie jesteśmy idealni, to jako naśladowcy Jezusa głosimy dobrą nowinę nie tylko słowami, ale całym naszym życiem, które dzielimy z innymi. Nie po to, żeby przywiązywać was do nas, nie po to, żeby wiązać was ze sobą na zawsze, ale po to, żeby jak każdy zdrowy rodzic doprowadzić was do dojrzałości i pozwolić wam iść dalej jako dorośli ludzie, żebyście i wy mogli zrobić to samo w życiu innych ludzi. Determinacja, motywacja i osobiste zaangażowanie, te trzy cechy właśnie charakteryzują ludzi głoszących dobrą nowinę i to te cechy świadczą o ich wiarygodności. Nie wykształcenie teologiczne, choćby najlepsze, nie tytuły, choćby najpiękniejsze, nie ilość ludzi w danej wspólnocie, choćby było ich tłumy, ale determinacja w głoszeniu dobrej nowiny pomimo przeciwności. Właściwa motywacja, czyli nie schlebianie ludziom, ale podobanie się Bogu. I wreszcie osobiste zaangażowanie wyrażające się w takiej rodzicielskiej trosce. To są właśnie te cechy ludzi głoszących dobrą nowinę, które mogą pomóc odróżnić ci prawdę od fałszu. Bo czasami możesz nie być przekonany co do tego, czy to, co dana osoba, czy to, co słyszysz, jest prawdą. Ale kiedy zobaczysz tę prawdę w życiu innego człowieka i zobaczysz jego determinację pomimo trudności, jego czystą motywację i jego rodzicielskie zainteresowanie i zaangażowanie, wtedy możesz pomyśleć, to może wcale nie jest takie głupie. To może wcale nie jest takie bez sensu. Apostoł Paweł pisze o tym, że efektem takiego głoszenia jest przemienione życie innych i ich gotowość, żeby robili to samo. Żeby szli i głosili Ewangelię i żeby poświęcali swoje życie, żeby je oddawali dla innych tak, jak widzieli to w życiu tych, którzy im głosili. Dlatego Paweł pisze, dlatego my dziękujemy Bogu nieustannie za to, że przyjęliście od nas słowo poselstwa Bożego. Nie jako słowo ludzkie, ale zgodnie z tym, jak jest naprawdę, jako słowo Boga, które też w was wierzących skutecznie działa. I dalej pisze o tym, że wy też staliście się naśladowcami kościołów bożych trwających w Chrystusie. Pisze o tym, że staliście się naśladowcami nie tylko w tym, że zaczęliście, wasze życie zaczęło być zmieniane, ale staliście się naśladowcami w tym, że zaczęliście doświadczać trudności. Zaczęliście doświadczać cierpień. I Paweł mówi, dzięki Bogu, że przyjęliście dobrą nowinę, nie jako naszą filozofię, ale jako słowo samego Boga. Dzięki Bogu, że to słowo działa w was i was przemienia. Ale zaraz dodaję, ale teraz jako naśladowcy Chrystusa, podobnie jak inne wspólnoty, doświadczacie trudności ze strony własnych rodaków, tak jak my od swoich. Bo cierpienie z powodu dobrej nowiny jest wpisane w życie naśladowcy Chrystusa i jest nieodłączną częścią przemiany, która zachodzi w ludziach podążających za Jezusem. Jest niezbywalną częścią chrześcijańskiego doświadczenia. Można by powiedzieć, jeżeli nie doświadczasz trudności, kiedy rozmawiasz z ludźmi o Jezusie, jeżeli nie doświadczasz trudności poprzez sposób życia, jakim żyjesz, wobec ludzi, którzy Boga nie znają, to być może oni czegoś o tobie nie wiedzą. A gdyby się dowiedzieli, to nie byłoby tak łatwo. I dlatego apostoł Paweł mówi, my trudziliśmy się dla was, cierpieliśmy dla was, teraz wy cierpicie dla innych. I tak po prostu jest. W starej katedrze, gdzieś w środku Europy, znajduje się pewien obraz. Ten obraz przedstawia jednego z apostołów. Człowiek ten jako posłaniec Chrystusa stoi pomiędzy ołtarzem z jednej, a pługiem z drugiej strony. Ołtarz, tak się pewnie domyślacie, symbol poświęcenia i śmierci. Pług to symbol pracy, trudu, wysiłku. A pod spodem jest napisane o tym człowieku. Gotowy na jedno i drugie. Gotowy na jedno i drugie. Kiedy patrzę wstecz na historię mojego życia, na moje poszukiwania, które zaczęły się, kiedy miałem 14 lat, kiedy patrzę na to, jakich ludzi Bóg postawił na mojej drodze, to wiem, że jestem dzisiaj tutaj, w tym miejscu, jako wierzący w Chrystusa człowiek, nieidealny, ale który próbuje żyć z Jezusem każdego dnia. Jestem tutaj dlatego, że na drodze moich poszukiwań Bóg postawił ludzi, którzy swoim życiem pokazali mi, że są gotowi na jedno i drugie. Że są gotowi cierpieć i są gotowi ciężko pracować. Że są gotowi oddać dla mnie swoje życie, poświęcić dla mnie swój czas, oddać samych siebie i są gotowi ciężko pracować, kiedy trzeba. Oby dobry Bóg dał nam siłę, abyśmy takimi ludźmi mogli być dla innych. Bo chociaż dobra nowina nie potrzebuje nas, żeby była prawdziwa i wiarygodna, ona sama w sobie jest. Prawdziwa i wiarygodna. Ona nas nie potrzebuje. Choć dobra nowina nie potrzebuje nas, żeby być prawdziwa i wiarygodna, to inni ludzie potrzebują zobaczyć ją w nas, aby móc po prostu w nią uwierzyć. I nie tylko uwierzyć, ale dać się jej przemienić i nie zawracać z drogi, kiedy przyjdzie im z jej powodu zmierzyć się z trudnościami. Dlatego kiedy głosimy dobrą nowinę pomimo trudności, z właściwą motywacją i dzieląc z innymi swoje życie, wtedy ci, którzy przyjmują Boże Słowo, doświadczają przemiany i są gotowi również cierpieć dla Ewangelii.